Chwała Panu Bogu. Chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I chciałbym rozpocząć z drugiego rozdziału od wiersza siódmego. Paweł tak pisał do swego ucznia. W jednym z miejsc nazwał go swoim synem. Choć fizycznie to nie była rodzina, ale to był jego syn duchowy, wychowywany, uczony przez Pawła, przygotowywany do służenia, do tego, aby być użytecznym w Kościele. I Paweł tak pisze, zwraca się do niego: rozważ, co mówię, a niech Pan ci da zrozumienie we wszystkim. Rozważ, co mówię. Nie przechodź do porządku dziennego nad tym, co ja ci przekazuję, te wiadomości, tą wiedzę o moim Bogu. Ale zastanawiaj się nad tym, rozważaj to. I mówi tak: pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii. Pamiętaj. Wiecie, trochę to dziwnie brzmi może, że Paweł do Tymoteusza mówi: nie zapomnij o tym, że Jezus Chrystus z martwych powstał. Zastanawiam się nad tym, dlaczego takie słowa kierował do niego, jakie to ma znaczenie. I gdy tak patrzę wstecz na swoje życie, to uważam, że to ma wielki sens, takie słowa. Mówienie: pamiętaj o tym, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Dlaczego? Dlatego, że wielu z nas, i dla mnie się to zdarzało, czasami zachowywałem się, jak gdyby Chrystus nie powstał z martwych. Innymi słowy, jak gdyby nie było wieczności, przyszłości, jak gdybym zapominał o tym, że zmierzam tam do innego kraju. Że to, co jest tu na ziemi, to jest tylko chwila. A Paweł mówi: rozważ, co mówię, i pamiętaj o tym, pamiętaj zawsze o tym, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych i żyje. I żyje. I zmierzamy na spotkanie z Nim. Zmierzamy, aby spotkać się z Nim i, jak Boże Słowo mówi, aby z Nim już zawsze być. To nie będzie wizyta u Pana Jezusa. To nie będzie spotkanie przy kawie, przy ciasteczku. To zmierzamy do tego, aby spotkać się z Nim po to, żeby już z Nim pozostać. Po to, żeby z Nim już pozostać na zawsze. Dlatego jest tak bardzo istotne i tak bardzo ważne, abyśmy nie zapominali o tym, że On powstał z martwych, a skoro On z martwych powstał, to i my, jeśli z tego świata odejdziemy wcześniej, zaśniemy, jak Pan Jezus używa określeń takich, to również powstaniemy z martwych, aby żyć z Nim. A jeśli będziemy żyli, to będziemy przemienieni, aby być z Nim. Ale nasza postawa, dopóki tu żyjemy, musi być taka, że żyjemy zawsze mając na uwadze to, że Jezus zmartwychwstał i że żyje. I że jest. I że widzi. I że słyszy. Bardzo mi się podoba tłumaczenie określenia Ducha Świętego z greckiego: pocieszyciel, adwokat. Ale najbardziej mi się podoba określenie, bo to jest też w tym słowie zawarte, ten, który jest u mego boku. Ten, który jest u mego boku. Jak często zdawało ci się, że go nie ma u twego boku? Ileż razy może nie miałaś odwagi powiedzieć: Panie, gdzie jesteś? Ale w Twoim umyśle to było. Jak to jest, że służę Bogu, a Jego nie ma obok mnie wtedy, kiedy Go tak bardzo potrzebuję? Kiedy przeżywam tak trudne chwile. Ale ten, który jest zawsze u Twego boku, on tam cały czas jest. I on się nigdy nie spóźnia. Ja jakiś czas temu mówiłem o czasie, o tym, że Pan Bóg jest ponad czasem. Powiem teraz tak, poczucie, Boże poczucie czasu nie jest takie jak nasze. I dlatego nam się wydaje, że już za późno. Nam się wydaje czasem, że już nic nie da się zrobić. Że Jezus Chrystus spóźnił się w mojej sprawie. Ale to się nigdy nie przydarzy. Panu Jezusowi nie przydarzają się spóźnienia. On jest Panem czasu. On jest Panem przyszłości. On jest Panem ciała. Nie zapominaj, pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, mówi Paweł. Według dobrej nowiny, którą ja ci zwiastuję. To, o czym ci opowiadałem, to bardzo ważne, nie zapomnij. I dalej Paweł mówi o tej Ewangelii, którą zwiastuję, dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca. Aż do więzów. Jak złoczyńca. Aż do więzów. Kajdanami mnie kują, zamykają w więzieniu. Ja znoszę te cierpienia. I jestem związany, byłem wielokrotnie. Ale Paweł dodaje, ale Słowo Boże nie jest związane. Paweł mówi, tak, ja związany byłem. Niejednokrotnie. Cierpię, znoszę cierpienia, ale nawet wtedy, gdy ja jestem związany, to Słowo Boże nie jest związane. I mamy tego dowody. Pamiętacie, gdy Paweł w więzieniu był skuty? A wcześniej Piotr, który był skuty w więzieniu? Pamiętacie, kiedy chwałę Bogu się oddaje, nawet w tych najtrudniejszych okolicznościach. Słowo Boże nie jest związane i przychodzi wyzwolenie, przychodzi uwolnienie, przychodzi rozwiązanie najtrudniejszych sytuacji, bo Słowo Boże nie jest związane. Innymi słowy chciałbym powiedzieć tak. Słowo Boże nie jest zależne od okoliczności, od sytuacji, od wydarzeń. Słowo Boże, skuteczność Bożego Słowa nie zależy od działań ludzkich. Paweł był związany, Paweł był w kajdanach, zamknięty za kratami, ale w tym samym czasie Słowo Boże, które wypływało z jego ust, kiedy był w takim stanie, czyniło wielkie dzieła, bo ludzie zbawiani byli. Słowo Boże nie było związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Możemy powiedzieć w ten sposób. Paweł mówi, ja znoszę cierpienia, różne trudności, przechodzę przez różne problemy po to, aby ci, którzy mają być zbawieni, widząc moje życie i słysząc z moich ust wielbienie Boga i pokazywanie na Jezusa Chrystusa, aby oni byli zbawieni. Przez wzgląd na nich. I możemy zadać sobie pytanie i się zastanowić, czy ja prowadząc moje życie dzisiaj, XXI wiek, czy ja prowadząc moje życie podejmuję różne działania i tak funkcjonuję i tak żyję, mając na uwadze to, aby ci, którzy mnie obserwują, a nie znają Pana, ale obserwują mnie, bo wiedzą, że jestem inny, Może do innego kościoła należę, różne powody mogą być, obserwują mnie. Czy ja pamiętam o tym, że mam być dla nich świadectwem, że mam być dla nich zachętą, aby spojrzeli na mojego Pana i aby mój Pan, Jezus Chrystus, stał się ich Panem. Ze względu na wybranych, przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia. Czy też żyje dla siebie? Czy też dziękuję mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi za to, że zbawił mnie, znalazł mnie? Za to powinniśmy dziękować. Dobrze czynimy, jeżeli tak czynimy. Ale czy koncentrujemy się i skupiamy się tylko na sobie? I ja mówiąc o tym, ja nie mówię teraz o ewangelizacjach, o wychodzeniu gdzieś ze zwiastowaniem słowa. Ja mówię o życiu, o codzienności, o normalnym, zwykłym życiu. W mieście, na wiosce, gdziekolwiek mieszkamy, gdzie żyjemy. Czy pamiętamy o tym, że to, jak będę się odzywał, jakich słów będę używał, jakie emocje pozwolę, aby wyszły ze mnie, jak będę traktował współpracowników moich, pracodawców, pracowników. To wszystko ma wpływ na to, czy ja ich zachęcam do Jezusa Chrystusa, czy też może zamykam im drogę. A może swoją postawą odradzam im, nie ustami, nie słowami, swoją postawą odradzam im, aby szli do takiego Pana, jakim jest Pan Jezus. Bo widzą mnie w nerwach, w krzyku, w nieprawości. Nie będę wymieniał tych rzeczy. Myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Czy zważam na wybranych, którzy mają być zbawieni, wybranych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, ale Pan Bóg chce ich zbawić. I oto postawił ich na mojej drodze. I oto w moim otoczeniu są. Czy moja postawa ich zachęca do szukania Jezusa Chrystusa? Czy zniechęca? Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Wiarygodne to słowa. Są to słowa godne tego, aby wierzyć w nie, aby je przyjąć, aby żyć według nich, bo jeśli umarłem z Chrystusem i zmartwychwstałem z Nim i mam na uwadze i pamiętam ciągle, że On zmartwychwstał i żyje i pokazuje to moim życiem, nie na pokaz. Używam słowa pokazuje, bo innego nie znajduję. Ale nie chodzi o to, żeby pokazywać, chwalić się. Ale jest to widoczne. Ci, którzy wokół mnie żyją, widzą to. Jest to moje normalne życie chrześcijanina. Normalne życie chrześcijanina. Wiecie, ja czasami się zastanawiam nad tym, ilu chrześcijan, oczywiście odpowiedzi nie dam, bo nie wiem, ale też i siebie w to włączam. Ilu z nas żyje normalnym życiem chrześcijańskim? A ilu z nas żyje niedzielnym życiem chrześcijańskim? Czy też środowym życiem chrześcijańskim? Ja na to odpowiedzi wam nie dam. Ja sobie daję, bo ja wiem, jak jest ze mną, a wy wiecie, jak jest z wami. Jakim ja jestem chrześcijaninem? Albo może jeszcze innymi słowy. Czy ja jestem zawsze chrześcijaninem? Czy tylko od czasu do czasu? Co widzą ludzie, którzy mnie otaczają we mnie? Kogo widzą? Pamiętacie, kiedy to Pan Jezus idąc ze swoimi uczniami i w pewnym momencie mówi, za kogo mnie ludzie uważają? Ważne pytanie. Znamy to wydarzenie, znamy odpowiedź. Ale ja dzisiaj inaczej to pytanie formułuję. I nie mówię to, że Pan Jezus powiedział, ale mówię, za kogo mnie, wieśka, ludzie uważają. Zachęcam, zadaj sobie to pytanie. Za kogo ciebie uważają ludzie? Za kogo cię uważają? Czy za Boże dziecko? Czy za tego, za którego Chrystus na Golgocie umarł i zmartwychwstał? I że ty już też umarłeś i pogrzebany zostałeś w chrzcie i zmartwychwstałeś do nowego życia, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa? Czy takiego cię znają? Czy mnie takiego znają? Rozważ, co mówię, Paweł do Tymoteusza pisze. Rozważ, co mówię. Nie odrzucaj tego. Nie postaw na bok, bo jest niewygodne. Rozważ, bo to ma znaczenie. To ma potężne znaczenie, aby to rozważyć. Wiarygodne to słowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. Zobaczcie, Paweł, pisząc ten krótki urywek, który przeczytałem, ile razy tu jest ciągle zwracana uwaga dla Tymoteusza, a dzisiaj dla mnie, dla ciebie, jak ważna jest moja postawa. My przyzwyczailiśmy się i uwypuklamy bardzo mocno to, co jest prawdą, Bożą prawdą. I bez tego nie byłoby nas tu dzisiaj, tego, że łaską zbawieni jesteśmy za darmo. To jest prawdą. Ale zwróćcie uwagę, tak krótki urywek przeczytałem, a Paweł, pisząc do Tymoteusza jako do zbawionego człowieka, jak mówi, jakie ważne jest, jakie życie prowadzisz. Tymoteuszu, co ludzie widzą? My często używamy takiego określenia i mówimy, a cóż mnie obchodzi, co ludzie sobie o mnie myślą? Ja i mój Bóg, moja relacja z Bogiem. Ale jeśli jesteśmy uważnymi słuchaczami, czytelnikami Bożego Słowa, to pewnie zauważyliście, że nawet gdy jest mowa w Bożym Słowie, są dane pewne wytyczne do tego, jak powoływać odpowiedzialnych braci za zbory, za służby, to tam jest również zaznaczone, mający dobre imię u tych, którzy do nas nie należą. Mający dobre imię u tych, którzy do nas nie należą, czyli u tych spoza zboru, u tych, którzy nie są na nowo narodzeni, u tych, którzy są tylko albo aż sąsiadami, znajomymi, współpracownikami. Dobre imię. Co to znaczy dobre imię? To znaczy, że oni, choć oficjalnie, i to się bardzo często zdarza, oficjalnie się z nas potrafią naśmiewać, nabijać, o, pobożniś, różnych słów używają i tak dalej, ale kiedy między sobą już rozmawiają, to mówią, ciekawy gość, a ta kobita, ta babka jest bardzo dziwna, ale chciałbym jak ona. Jakiś czas temu tu wspomnieliśmy o naszych bliźniakach, kiedy to niedawno na boisku piłkę kopali gdzieś tam, chyba to o Natana chodziło, jak dobrze pamiętam, nieistotne, jeden z nich. Wiecie, i na polu karnym przeciwnej drużyny miał szczelać i szczelił i był gol. Wszyscy się cieszą, a on mówi, ale wcześniej ręka była u mnie. Podchodzi taki kolega i mówi, ja nie potrafię tak jak wy, jak ty, ja chciałbym tak. No jak w takiej sytuacji się przyznać? No, nikt nie widział. Nikt nie wie, jest gol dla drużyny, a ty nagle mówisz, ale ręka była. Kochani, ludzie potrzebują nas takimi znać. Oni, ten chłopak mówi, ja ci zazdroszczę. Ja tak nie potrafię. Ja tak nie umiem. I czy o nas, długo wierzących ludziach, nasi znajomi, może nie w oczy nam, w oczy może się śmieją, nabijają, ale między sobą, albo sami, kiedy myślą o nas, o jakiejś sytuacji, która miała miejsce, czy nie pojawia się w nich swego rodzaju zazdrość? Ja też bym tak chciał. Też bym tak chciała. Taki pokój. Wszyscy się boją, a on nie. A ona się nie boi. A ona jest uśmiechnięta. A ona jest radosna. A ona nie posługuje się kłamstwem. A on mówi prawdę. O tym Paweł pisał między innymi do Tymoteusza i mówi, rozważ to, co mówię, nie pomijaj tego. To, że zbawiony, to ja tak mówię, to, że zbawiony jestem za darmo z łaski, to nie znaczy, że już nie mam rozważać, że mam bezmyślny być, mam być ślepy. Nie, ja mam być po prostu normalnym chrześcijaninem. Czyli człowiekiem na nowo zrodzonym, człowiekiem, który umarł i został pogrzebany. I tak jak Chrystus z martwych powstał, tak i ja powstały do, jak czytamy w innym liście Pawła, do tego, aby żyć już dla Chrystusa, nie dla siebie. Życie, kochani, życia nie da się ukryć. Obecnie naukowcy, kosmonauci, inni poszukują życia gdzieś hen na dalekich planetach i nie umią go znaleźć. Nie wiem, czy ono tam jest, prawdopodobnie nie, a jeśli nawet, no to oni go nie umią znaleźć. Kochani, ale jeżeli w tym bliższym otoczeniu, gdzie da się to baczniej, dokładniej, uważniej zbadać, to życia nie da się ukryć. Są takie miejsca na Ziemi, chociażby w parku Yellowstone, w wielu innych miejscach, gdzie temperatura wody bucha z ziemi 70-80 stopni woda. I naukowcy przez długi czas i wielu ludzi uważało, że tam nie ma życia, a się okazuje, że jest. Znaleźli je gdzieś tam, jakieś stworki, coś tam się dzieje jednak. To się da zauważyć. Życia nie da się ukryć. I kochani, ludzie obserwują ciebie, obserwują mnie. I czy oni widzą we mnie zmartwychwstałego? I mówiąc zmartwychwstałego, nie mówię o Jezusie. Mówię o mnie, że ja jestem nowy, że ja jestem inny. Zmartwychwstały, nie taki jak kiedyś. Czy oni to widzą? A może tylko ode mnie słyszą? W 12 wierszu czytałem, jeśli cierpimy z Nim też będziemy królować, jeśli się Go wyprzemy i On się nas wyprze. Życie codzienne, normalne życie chrześcijańskie. Czy ja w tym normalnym życiu codziennym wypieram się Jezusa? Czy też żyje w zgodzie z Jezusem i to widzą ludzie. Widzą tą inność. Ja już nieraz mówiłem i tak często o tym myślę. My wszyscy jako ludzie boimy się tego, żeby być inni. Ale dziecko Boże musi być inne. Jeśli nie jest inne, to trzeba zadać pytanie, czy jest Bożym dzieckiem. Jeśli nie różni się od tego świata, to jest z tego świata. Czytamy w Bożym Słowie, wy nie jesteście z tego świata. Pan Jezus mówił, jak i ja nie jestem z tego świata. Byliśmy z tego świata. Zostaliśmy wyrwani, zmienieni. I mówi Paweł, jeśli się go wyprzemy, on się nas też wyprze. Pomimo, że wiele dobrej pracy wykonaliśmy w kościele, w zborze, może w rodzinie, ale jeśli się go wyprzemy, to on się nas też wyprze. I tłumaczenie, i myślenie, oczekiwanie, że przecież on jest miłością i nie zrobi tego, nie ma sensu. To jest oszukiwanie siebie samego. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Chciałbym sięgnąć teraz do tego 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytam od wiersza 30. Słowo o mnie i o tobie. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Wielu z nas, gdy myje głowę, dla jednych więcej, dla innych mniej. Dla niektórych bardzo dużo tych włosów wypada w trakcie mycia. Dla wielu jest to bardzo niepokojące, szczególnie dla niewiast. A Pan Jezus mówi, ale te włosy twoje, które tam wypadają, czy wtedy, kiedy czeszesz je, ja wiem o tym, że one wypadają. Każdy z nich. Ja wszystkie włosy na twojej głowie policzyłem i wiem, ile ich masz. I wiem, ile ich tam pozostanie jeszcze. Ja to wiem, Pan Jezus mówi. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Każdy więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Dlaczego czytam o tych włosach? Tu o tych wróbelkach wcześniej, tu jest tylko wzmianka. Dlatego, że my czasami oszukujemy siebie i sobie myślimy, że Pan Jezus tak do końca nie myślimy o tym. On nie widzi, on nie wie, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem tam, kiedy wydarza się coś nie do końca fajnego w moim życiu. Ale Pan Jezus mówi, ja nawet włosy twoje mam policzone, ja tak uważnie patrzę na ciebie i dbam o ciebie. Dbam o ciebie. Ja widzę wszystko w twoim życiu. I Pan Jezus mówi wtedy, a więc jeżeli wyprzesz się mnie przed ludźmi, ja to zobaczę. Ja to zauważę. Nie da się tego ukryć. Pomijam to, że ludzie zauważą, ale Pan Jezus to mówi sam. Tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. A czym zajmuje się, może takie niefajne określenie, ale czym zajmuje się obecnie Pan Jezus? Gdzie jest? Siedzi po prawicy tronu Ojca i wstawia się za nami. Ale jeśli zobaczy, że ja się go wypieram, że ja się do niego ciągle odwracam plecami, że ja żyję życiem niegodnym jego dziecka, to zaprzestanie wstawiania się u ojca. Mówi, i ja się wyprę przed moim ojcem, ciebie, który się mnie wypierasz. Kochani, chrześcijaństwo zostało bardzo spłycone. Bardzo spłycone. Dlatego, że zostało sprowadzone tylko do łaski, a później rób co chcesz. Ja przepraszam, że tak mówię, ja często o tym mówię, ale ja to widzę niestety i w swoim życiu zbyt często. Ja to widzę i słyszę w nauczaniu. Ja to widzę i słyszę w tym, jak bracia usługują Bożym Słowem. To jest bardzo ważne. Bez Bożej łaski nikt z nas by nie był zbawiony. Tylko koncentrujemy się i skupiamy się na przyjściu do Jezusa. A za mało uwagi zwracamy na to, aby gdy już przyszliśmy do Jezusa i za darmo z łaski zostaliśmy zbawieni, aby móc iść i dojść do mety. Za mało ja poświęcam uwagi na to. I dlatego Paweł do Tymoteusza też pisał: rozważ, co mówię. Rozważ, co mówię. Nie zapieraj się tego, który powstał z martwych przed ludźmi. A Pan Jezus to sam mówi. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kochani, każdy z nas przecież chciałby, żeby Jezus Chrystus powiedział: Ojcze, przedstawiam Ci oto Wiesiek, ten, za którego umierałem, oto przyszedł. O nim Ci mówiłem tyle razy. Zobacz, a tu Irenka idzie, a tam widzisz Ewę, widzisz Bogusię, widzisz kogoś, Władka i tak dalej. Nie chcielibyście? Ja bardzo tego pragnę, żebym w gronie tych osób był. Gdy Pan Jezus będzie mnie przedstawiał swemu Ojcu, nie wyprze się mnie. Nie chciałbym, żeby to była taka sytuacja, że ja idę, a Pan Jezus powie: Ojcze, ja go nie znam. Ojcze, nie znam go. Nie warto mu poświęcać uwagi. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest religia. Chrześcijaństwo to nie jest coś nadmuchane. Chrześcijaństwo to jest życie. To jest sposób życia. Chrześcijaństwo to jest podróż. Chrześcijaństwo to jest popularne dzisiaj określenie pielgrzymka. Ale nie tak, jak to dzisiaj pielgrzymki się odbywają. Raz, drugi, piąty, dziesiąty idą, wracają do domu, idą. Chrześcijaństwo to jest pielgrzymka w jedną stronę. Bez powrotu. Nie ma powrotu. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to nie ma powrotu. Do tego, z czego wyszedłeś, skąd wyszłem ja. To jest podróż w jedną stronę. Do spotkania z Jezusem Chrystusem. Do tego, aby swego czasu stanąć przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym i aby Pan Jezus się mnie nie wstydził. To jest chrześcijaństwo. Codzienność. Jeszcze sięgnę do jednego listu, który dokładnie znacie, listu Jana, apostoła. Apostoła miłości, słusznie nazywanym tak. Tak wiele pisze o miłości, tak wiele mówi. Tak bliski uczeń Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Czytam od wiersza 18. Dzieci. Wiecie, gdy czytałem to słowo jeszcze raz, to tak sobie pomyślałem, to brzmi tak, jakby było pisane dzisiaj albo wczoraj, a nie 2000 lat temu. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów, stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Co słyszałeś? Co słyszałaś na początku? Sięgnij pamięcią wstecz wtedy, kiedy łaska została ci okazana. Bezwarunkowa łaska zbawienna Jezusa Chrystusa. Jakie słowa do ciebie dotarły? Jakie zrozumienie wtedy miałeś, miałaś? Nie poradzę sobie, nie dam rady. Potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję przemiany mojego życia. A spójrz przez te lata i postaw w przenośni, mówiąc tak, siebie dzisiejszego obok tego z dnia nawrócenia, czy z pierwszych dni po nawróceniu. I tak spróbuj spojrzeć na siebie tak troszeczkę jak gdyby z boku. Czy zobaczysz różnicę? Czy ją widzisz? A Jan pisze: to więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A jeśli nie pozostało we mnie już większości tego, co słyszałem na początku, to czy nadal jestem w Ojcu i w Synu? Czy tylko od czasu do czasu może jestem? A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostańcie. Ale to namaszczenie, które macie, to zrozumienie, które otrzymałem x lat do tyłu, kiedy zostałem zbawiony. Oto patrzyłem kiedyś na ten świat i nie widziałem. Ja pamiętam, gdy byliśmy w Legnicy, brat Rysiu Arlt przypomniał króciutko swoje świadectwo nawrócenia tam. I kiedy wspomniał, kiedy był w zakładzie karnym na Szerokiej w Jastrzębiu i kiedy była modlitwa. I po tej modlitwie wyszedł na zewnątrz między barakami, to był w szoku. Patrzy, słońce świeci, trawa zielona, drzewa, liście. On tego wcześniej nie zauważał, to go nie interesowało, nie było mu potrzebne. Przemiana. Otrzymał namaszczenie od Boga, otrzymał życie. I tak jak zobaczył te fizyczne, ziemskie rzeczy, które wcześniej deptał, kopał, ale ich nie widział nawet. One go nie interesowały zupełnie. Tak i w duchowych jego oczy się otworzyły. To, czego nie rozumiał, nagle stało się jasne. I Jan pisze, tak w tym trwajcie i pozostańcie. I w moim życiu też było tak, że wiele, wiele rzeczy zobaczyłem, których nie widziałem, wśród których wyrastałem, były dla mnie oczywiste. Były wręcz, można powiedzieć, niby normalne, ale ja tam byłem, ale w pewien sposób były dla mnie jakby niedostępne. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. Życie wieczne to jest obietnica, którą nam dał, tobie i dla mnie. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale namaszczenie, które otrzymaliście wtedy. Zastanawiałem się, Czy to słowo tu użyte, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, ja bym je tu, myślę, że nawet chętnie zastąpił troszkę innym słowem, ale dobre sumienie, które teraz macie, ono pozostaje w tobie i nie potrzebujesz, aby cię ktoś nauczał. Bo ty wiesz, kiedy nie tak postępujesz, bo ono delikatnie daje ci znać. Tam, z wnętrza twojego. Pewien taki delikatny niepokój, gdy coś chcesz uczynić, a to nie jest właściwe. Czy to namaszczenie, czy to dobre sumienie we mnie dopuszczane jest do głosu? Czy ja je uwzględniam dzisiaj w pełnym wymiarze? Czy tylko wtedy, kiedy jest mi to wygodnie? A teraz, dzieci, pozostańcie w Nim. Abyście, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. A teraz, dzieci, pozostańcie w Nim. Bądźcie do Niego podobni. A jeśli wiecie, że On jest sprawiedliwy, ja przekonany jestem, że nikt na tym miejscu nie zakwestionuje, nie spróbuje podważyć tego, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. My to wiemy. My to wiemy. To powinniśmy wiedzieć i myślę, że to też wiemy i to nasze sumienie, to namaszczenie, które mamy wewnątrz, ono nam to przypomina, że jeśli chcę być podobnym do Niego, to muszę być sprawiedliwy, bo On jest sprawiedliwy w życiu codziennym, w postawie. I na zakończenie jeszcze kilka wierszy dalej, czyli trzeci rozdział. Jan pisze tak. Patrzcie, patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, nie Jezus Chrystus w tym momencie. Jan pisze, patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim tą nadzieję, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Patrzcie, jaką miłością. Nie zapominajmy, jaką miłością obdarzył nas Ojciec w Synu swoim Jezusie Chrystusie. Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi, obdarzył mnie, obdarzył ciebie swoją miłością w Jezusie Chrystusie, darując nam przestępstwa. I Jan mówi, jeśli pokładasz w Nim nadzieję, to oczyszczaj się, bo On jest czysty. Jeśli pokładasz nadzieję w Nim, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Kochani, dzieci, to już ostatnia godzina. Pisze Jan, ten 18 wiersz, od którego zaczynałem czytać tu. Dzieci, to już ostatnia godzina. Często w zborze i naszym, i w innych, często przez proroctwa, poselstwa Pan Bóg przypomina i mówi, że czas się kończy. Mówią o tym naukowcy, ludzie niewierzący. że czas tej ziemi dobiega powoli końca. Oczywiście oni mówią jeszcze o jakichś milionach, może i miliardach nawet lat w ich mniemaniu. Ale kochani, to jest prawdą, że czas życia na ziemi się kończy. Również twojego i mojego. I oto przyjdzie nam odchodzić z tego świata. I dokąd pójdę? Pamiętacie, gdy Pan Jezus zwrócił się do uczniów, kiedy większość go opuściła? I mówi, czy i wy chcecie odejść? A Piotr mówi, Panie, ale dokąd? Nie mamy dokąd pójść, bo tylko Ty masz słowa życia. Ostre, za ostre dla nas, ale nie mamy, powiedzielibyśmy, wyboru. Jeżeli chcemy żyć, to tylko z Tobą, tylko przy Tobie. Kochani, ostatnia to już godzina. Ostatnia to już godzina, zbliża się czas przyjścia Jezusa Chrystusa. Jakie jest moje życie wśród ludzi? Jaka jest Ewangelia, którą głoszę swoim życiem? Jaka jest Ewangelia, którą głoszę swoim życiem? W Jezusie Chrystusie jesteśmy obdarzeni życiem wiecznym. I kochani, idźmy, aby nikogo z nas tam nie zabrakło. Czas ziemski, tak jak wspomniałem, się kończy, ale czas istnienia Twojego i mojego nigdy się nie kończy. Nigdy. Tak Boże Słowo nas naucza. Żyć będziesz wiecznie i obyśmy razem w wieczności przebywali. Razem z Jezusem Chrystusem. Amen.